Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj są muzycy zespołu Muzyka Graciana,
Marta Michalak,
Maksymilian Święch,
Kamil Lis.
Jak zabieracie się do pracy? Wyobrażam sobie składy, i były u nas takie składy muzyczne zespołów grających muzykę zupełnie świeżą, komponowaną, pisaną w pociągu, w autobusie. Wy takiej możliwości nie macie, bo musicie sięgnąć do czegoś, co już powstało. Przy czym biblioteki muzyczne pękają w szwach. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać, czego szukać. Domyślam się, że też trzeba znaleźć coś, co poza tym, że podobałoby się wam, miałoby szansę spodobać się słuchaczom.
Na całe szczęście żyjemy w XXI wieku, mamy internet, nie musimy się ograniczać wyłącznie do bibliotek, które dysponują zbiorami w wersji papierowej. Tym bardziej, że jako muzycy wykonujący dawną muzykę bardzo często sięgamy do epokowych manuskryptów. Dzięki dostępności internetu nie musimy jechać do Rzymu, Bolonii czy Neapolu. Wystarczy, że dysponujemy odpowiednimi plikami, opracowujemy je, po czym po prostu zabieramy się do roboty.
W momencie, kiedy sięgacie po nuty, czy w waszych głowach odtwarza się teraz muzyka, możecie je stwierdzić wizualnie po formie, czy ten utwór będzie ciekawy?
Oczywiście, że tak. No już na pierwszy rzut oka widzimy, jaka to jest forma, czy to jest taneczna, nietaneczna i harmonię. To nie mamy jakby z tym problemu na co dzień.
Jak wyglądały utwory taneczne wizualnie i czym je odróżnić od tych nietanecznych, myślę o muzyce barokowej?
Często widać to po samej formie rytmicznej, która jest powtarzana, to znaczy często na przykład w metrum trudzielnym są trzy tak zwane białe nuty, które są po prostu nutami pustymi. W dzisiejszym rozumieniu byłyby to wolne nuty, bo nuta pusta kojarzy się na przykład z całą nutą. Natomiast dawniej, w zależności od dostosowania metrum, czyli jakby pulsacji w danym utworze, określało się również taniec. I po prostu niektóre tańce mają swój określony idiom. Przez to, że my to studiujemy, wiemy na pierwszy rzut oka, co to może być i co mamy z tym zrobić. Czy to ma być tempo szybkie, czy wolne. Oczywiście dawniej nie zapisywano pewnych rzeczy, tak jak teraz, że podaje się metronomiczną ćwierćnutę, jak ona ma brzmieć. Natomiast my to robimy na wyczucie, ale oczywiście wedle pewnych prawideł.
Jaką funkcję pełniła dawniej muzyka? Czy pełniła również tę funkcję rozrywkową, tak jak współcześnie muzyka, którą słuchamy w radiu?
Naturalnie tak. Z tym, że myślę, że trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że barok barokowi nierówny w takim rozumieniu, że to jest epoka, która trwała ponad 100 lat. Czym innym jest muzyka, którą pisano i wykonywano w XVIII-wiecznej Francji, a czym innym jest włoska muzyka z początków baroku, czy też z przełomu renesansu i baroku, którą wykonujemy my. To jest muzyka, która wyrosła jeszcze z, mówimy oczywiście o muzyce tanecznej, to jest muzyka, która wyrosła jeszcze z bardzo prostych form renesansowych i no, nie da się po niej nie zauważyć, że ona nie służyła do zabawy. Różne rodzaje bardzo krótkich tańców służyły po prostu do ostrej zabawy.
Jak wyglądała ostra zabawa w renesansie i w baroku? To znaczy, pytam wyłącznie o tańce.
Najbardziej charakterystyczną cechą tej muzyki tanecznej były bardzo proste, powtarzalne struktury rytmiczne, które naprawdę wpadały w ucho i bardzo mocno odróżniają się od struktur rytmicznych tanecznych, na przykład od tych skomponowanych 100 lat później.
Co tańczyli ludzie w epoce baroku? Jakie to były tańce? Przy czym lubili się ludzie ruszać?
No, głównie menuety. W Polsce na przykład polonez. Nie tylko szlachta potrafiła się bawić tańcząc, ale też niższa warstwa społeczna bawiła się przy tańczeniu.
Oczywiście w przypadku menueta to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, bo menuet to jest forma, która powstała znacznie później. Myślę, że w początkowej fazie kształtowania się barokowej muzyki tanecznej to była przede wszystkim para tańców wolny szybki, czyli pawana i galiarda. Przy czym pawana była tańcem, z którego naprawdę leciały iskry.
Potraficie to sobie wyobrazić jako ludzie XXI wieku? Co mogli czuć i przy czym parkiet się dymił?
Ja myślę, że wiele się nie zmieniło. Bardzo dużo alkoholu i bardzo dużo hałasu, bardzo dużo dobrej zabawy.
Tylko były trochę dłuższe sukienki niż dzisiaj.
W dzisiejszych czasach ciężko jest nam się przenieść, tak naprawdę wyobrazić sobie dokładnie, jak to wyglądało, natomiast podczas pracy na próbach muszę przyznać, może nie mówię to za siebie, ale myślę, że tutaj potwierdzą moi koledzy z zespołu, że ta muzyka porywa. Po prostu ona jest miejscami prosta, ale bardzo żywiołowa. Grając tą muzykę na próbach czy na koncertach, pozostaje tylko chyba zazdrościć ludziom, którzy się przy niej bawili współcześnie.
Wy to czujecie, ale próbuję sobie wyobrazić, dlaczego większa część społeczeństwa, tak myślę, nie czuje tego, co wy. Co trzeba zrobić, żeby z taką muzyką, która kiedyś bawiła ludzi, wciągała ich do tańca, prowokowała ich do ruchu, do radości, żeby przemówić do estetyki człowieka XXI wieku?
Myślę, że pierwszym krokiem to jest zacząć słuchać, bo w szkolnictwie mało się mówi o epokach wcześniejszych. Skupiamy się na klasycyzmie, idziemy później romantyzm i tak dalej, ale bardzo mało mówimy o muzyce baroku, a tym bardziej wczesnej muzyce baroku. Więc czym więcej będziemy słuchać, tym więcej będziemy słyszeć, później rozumieć i czuć, albo odwrotnie, czuć i rozumieć.
Czyli edukacja?
Nie wiem, czy to jest konieczne, dlatego że muzyka to jest sztuka, a nie miejsce do edukowania. Sztuka ma zadanie kompletnie co innego. Natomiast jeśli chodzi o sam repertuar, to jest prawda, że to, co powiedziała Marta, że w szkolnictwie nie zwraca się w ogóle uwagi na muzykę wcześniejszą. Nawet jeśli ktoś się znajdzie, kto kojarzy taką epokę jak barok, no to zwykle znajomość muzyki ogranicza się do nazwiska Bach, Mozart, zgadza się, i Handel gdzieś tam. No i automatycznie zaburzamy sobie w ten sposób dosyć mocno obraz baroku takiego, jaki on rzeczywiście był. Nikt nie słyszał o takich nazwiskach jak Merula, Mielczewski, Rossi i tak dalej, nazwiska, które tworzą nasz program. No to tym bardziej, jeśli nie słyszał o nazwiskach, to nie słyszał muzyki tych nazwisk.
Domyślam się, że na wasze koncerty przychodzą też ludzie, którzy z muzyką z tej epoki wcale nie mieli do czynienia. Jak reagują?
Mam takie spostrzeżenie, że część widzów, część słuchaczy w zasadzie, na ich twarzach rysuje się taka mina, która mogłaby mówić, to nie jest aż tak nudne, jak mi się wydawało. To jest takie moje spostrzeżenie i myślę, że właśnie o to chodzi, żeby wychodzić do ludzi z tą muzyką, żeby być może nie wciskać im na siłę, ale pozostawić wybór i myślę, że też nasza szeroka działalność medialna, czy to na Facebooku, czy nasza strona internetowa też pozwala wyjść z tym po prostu do ludzi, nie jesteśmy gdzieś zamknięci. Nasza płyta, która no, jeszcze nie jest wydana, ale też jest jakiś plan stworzenia naszej płyty pierwszej debiutanckiej, nie będzie gdzieś tam leżała na ostatnim stanowisku, gdzieś tam w sklepie nisko na półce i się kurzyła, tylko po prostu to jest muzyka właśnie użytkowa. Pomimo tego, że jest XXI wiek, my staramy się ją trochę wskrzesić i pokazać, że to jest po prostu no, część jakiegoś dziedzictwa i to też może być interesujące dzisiaj.